Chwała Jezusowi. Aleluja. Bracia i siostry, dzisiaj mamy szczególny czas, szczególne nabożeństwo, dlatego że na tym nabożeństwie dokonamy duchowego aktu oddzielenia do służby, potwierdzenia, rozpoznania służby dwóch osób. Będziemy wprowadzać w urząd diakona Jonasza Gdańca i równocześnie w urząd pastora pomocniczego i Sylwię Gałkowską, pełniącą obowiązki pastora pomocniczego. I moje kazanie dzisiaj zatytułowałem w ten sposób: powołanie pastorskie darem dla zboru. I chcę, żeby nie umknął nam ten duchowy aspekt tego wszystkiego, bo to nie jest jakaś tylko uroczystość sobie, ale ma duchowy wymiar. Powiem tak, tym, który powołuje, jest Bóg, a zbór tylko rozpoznaje. Nie Kościół powołuje ich, a jedynie rozeznaje to, co Bóg już uczynił, ponieważ tym, który powołuje, jest Bóg, nie człowiek. I robi to nie pytając nikogo o zdanie. Tę prawdę kiedyś usłyszeli uczniowie Jana Chrzciciela, którzy kiedy zobaczyli, że za Jezusem idzie więcej osób niż za ich ukochanym nauczycielem, byli zazdrośni i wtedy Jan im powiedział tę prawdę, wyraził w ten sposób. Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest to dane z nieba. To znaczy, że skoro za nim idą ludzie, Jan rozpoznał, że jest namaszczenie nad Jezusem, powołanie, które przewyższa jego. I mówi, to by nie mogło samo z siebie się stać, od po prostu po ludzku. Nie może człowiek nic wziąć, jeśli mu nie jest to dane z nieba. Nikt nie może się sam powołać. Zbór nikogo nie może powołać, pastor nikogo nie może powołać, biskup nawet nie może powołać, czy prezbiter okręgowy. Bóg musi powołać. I Bóg powołuje. Podobnie tak jak przy obdarzaniu darami Ducha Świętego. Czytamy, że wszystko zaś to sprawia jeden Duch i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Tak? To nie możemy zamówić, zaordynować to w jakiś sposób. Podobnie jest na przykład podczas chrztu, kiedy chrzcimy w wodzie ludzi. To nie jest tak, że my przez akt chrztu, zanurzając kogoś, my go zbawiamy. On najpierw się nawrócił, został zbawiony, a my poprzez chrzest rozpoznajemy tylko ten fakt. Bóg tego dokonał wcześniej. Czy podobnie, kiedy przyjmujemy kogoś jako członka Kościoła, rada zboru czy pastor nie decyduje o tym, kto się nawróci, czy się nie nawróci, tylko rozpoznaje fakt, czy akt tego, że ktoś się nawrócił, na ile to jest rzeczywiście możliwe. I nie naszą rzeczą jest o tym decydować. My jesteśmy zobowiązani przyjąć każdego, kogo Bóg do swojego Kościoła przyjął, nawet gdyby nam się to nie podobało. Dlatego, że to Bóg powołuje, a nie człowiek. Nie może o tym człowiek decydować. Nie można się do sporu zapisać. Można zapisać się w Księdze Żywota i to kto zapisuje? Bóg zapisuje, tak? Dlatego nie możemy dać ogłoszenia do gazety, że potrzebujemy pastora. No niestety nie możemy, że dobra robota i tak dalej, nic z tych rzeczy. I powiem wam tak, nie musicie lubić Jonasza czy Sylwii, ale musicie rozeznać, czy Bóg ich powołał z ich niedoskonałościami. Nie musicie uważać, że będą doskonałymi pastorami, ale musicie wiedzieć, czy to Bóg ich powołał. Nie musisz ich znać dobrze, lecz wiedzieć, czy to jest sprawa, która wyszła od Boga. To jest punkt wyjścia ze wszystkim, co dotyczy ich służby i naszego funkcjonowania. Nie możesz zostawić tego w swoim sercu nierozstrzygniętego. Musisz się określić. Będzie inaczej to ze szkodą dla ciebie, wspólnej służby i lekceważenie Boga. Pomyślcie o apostole Pawle przez chwilę. On był powołany w zupełnie inny sposób niż wszyscy apostołowie, pamiętacie? Nie chodził z Jezusem, nie był jego uczniem. Przeciwnie, prześladował jego uczniów, prześladował Kościół i został powołany gdzieś tam na drodze. Żadnego ucznia Jezusa przy tym nawet nie było tych świadków tego typu. Został powołany inaczej, bano się go. Naprawdę trudno byłoby uwierzyć, że pomimo tego Bóg powołał go na apostoła. Wszystko pokazywało odwrotnie, że należałoby o tym wątpić i mieć poważne uzasadnienie ku temu. Mimo to apostoł Paweł nie żebrał o uznanie swojego powołania. Dlaczego? Bo Bóg go powołał, nie człowiek. Pisze wtedy, tak jakby wydawałoby się lekko, arogancko w liście do Galacjan w pierwszym rozdziale, zaraz w pierwszym wersecie, w ten sposób o sobie. Paweł, apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który wzbudził go z martwych. Paweł nie uzależniał swojego powołania od potwierdzenia nawet apostołów, pozostałych apostołów. Było ono ważne i później je otrzymał, czy zabiegał o nie, ale nie było ono decydujące. Było istotne, potrzebne, ale nie było decydujące. Dlaczego? Dlatego, że apostoł Paweł wiedział, że go Chrystus powołał. Bez względu na to, czy apostołowie to potwierdzili, czy nie. Powołał go Bóg, a nie ludzie. Dzisiaj jest tak samo. Bóg powołuje, a Kościół tylko rozpoznaje i potwierdza ewentualnie to, co się stało. Ale jest pewna przeszkoda, gdy to, co ponadnaturalne, łączy się z tym, co naturalne. Kiedy Jezus zaczynał swoją służbę, kiedy wchodził w swoje powołanie, byli ludzie, którzy się tym zgorszyli. Wydawałoby się, że wszyscy będą zachwyceni, oto doskonały Syn Boży rozpoczyna publiczną służbę, piękne rzeczy, naucza wspaniale i znaki i cuda, a byli ludzie, którzy się gorszyli. Dlaczego się gorszyli? Dlatego, że go znali jako zwykłego człowieka. Nie mogli nad tym przejść. Jak to Bóg może używać zwykłego człowieka? Czy to nie jest ów cieśla? Syn Marii i brat Jakuba i Jozesa, i Judy, i Szymona, a jego siostry? Czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. Widzieli go funkcjonującego przez lata, jak wszyscy inni chłopcy tam latał z Gilem tutaj na podwórku, bawił się tak jak inni. I teraz to jest Mesjasz. Ojej. Mimo, że był nawet jako chłopiec już Bogiem i doskonałym człowiekiem, chcę powiedzieć tak, a co dopiero, gdy Bóg powołuje naprawdę zwykłych ludzi, niedoskonałych ludzi. Więcej, obawiam się, że Bóg zawsze powołuje zwykłych ludzi i obawiam się, że powołuje zawsze niedoskonałych ludzi. Wszyscy najwspanialsi mężowie Boży w Biblii, o jakich czytamy, byli zwykłymi ludźmi. Nawet największy mąż Boży, jakikolwiek się pojawił w historii Kościoła, też był zwykłym człowiekiem. Każdy z nich takim był. A skąd możemy wiedzieć, że kogoś Bóg powołał? List do Hebrajczyków powiada, przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Przez wiarę poznajemy. Jest takie poznanie przez wiarę. To znaczy, widzimy pewne przesłanki, Bóg to potwierdza w naszym sercu i rozpoznaje to wspólnota i wierzymy na tej podstawie, że Bóg kogoś powołał. I przez wiarę powinieneś się odnieść do rozpoznania Kościoła. Nie tylko uznać oficjalny porządek Kościoła, ale rozstrzygnąć, czy przyjąć to w swoim sercu. Jeśli to uczynisz, będzie to dla ciebie wielkim błogosławieństwem. Jeśli tego nie uczynisz, poniesiesz wielką stratę. Kto was przyjmuje, to są słowa Jezusa, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Jeśli w sercu swoim przyjmiesz pastora jako pastora, otrzymasz w niebie nagrodę taką, jakbyś sam tę funkcję pełnił. A, jeszcze raz. Jeśli w sercu swoim przyjmiesz pastora jako pastora, w tym powołaniu, to otrzymasz w niebie nagrodę taką, jakbyś sam pełnił tą służbę. Widzisz, pastor czy lider nie jest tylko bratem w Chrystusie. To jest człowiek posłany od Boga do twojego życia. Tak, pomimo swoich niedoskonałości. To nie jest tylko zwykły człowiek, albo zwykłego człowieka Bóg używa, ale on go posyła do twojego życia. I sposób, w jaki traktujesz tego, jego powołanie, będzie sposobem, w jaki traktujesz tego, który je ustanowił. Wyobraźcie sobie, mamy prezydenta jako kraj, mamy prezydenta Polski. Chcemy czy nie chcemy, on reprezentuje nas wszystkich, reprezentuje cały kraj i sprawuje urząd. Prezydenci się zmieniają, urząd prezydenta pozostaje, tak? W różne osoby w tą rolę, czy w to powołanie, czy w ten urząd wchodzą, ale ten urząd jest stały. To jest urząd prezydenta, który reprezentuje cały kraj, nasz naród, kulturę, wszystko ogniskuje się w nim. I teraz może nam się nie podobać obecny prezydent, czy przeszły, czy przyszły. Możemy być z niego niezadowoleni, możemy mieć wątpliwości, czy sprawuje dobrze swój urząd, ale jest prezydentem i ze względu na to powołanie, że jest prezydentem, należy mu się szacunek. To nie jest polityka. To jest ilustracja duchowej prawdy. Żeby było jeszcze bardziej dobitnie i bardziej kontrowersyjnie, to powiem, żona jest urzędem od Boga. Mąż dostaje żonę w roli, którą Bóg określił, czyli jako urząd od Boga, czy w roli, w którą mu posyła do jego życia jako żonę. To nie jest kochanka, to nie jest sprzątaczka, to jest od Boga osoba, która ma określoną rolę jak prezydent w państwie. To jest żona, to nie jest pierwsza, lepsza kobieta jakakolwiek z brzegu, tylko żona. I w tej roli mąż ma ją przyjąć, nawet jeśli ona się nie sprawuje dobrze jako żona, powinien jej okazywać mimo to szacunek. Dlaczego? Dlatego, że to jest rola i osoba dana mu od Boga. Aha, tak mówicie amen, ale czy to praktykujemy tak jak trzeba? Moja żona się do tych słów potem odwoła pewnie. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Dlaczego podwójną? Co to za filozofia jakaś? Dlaczego nie potrójną? Dlaczego nie pojedynczą? Skąd to się wzięło? Kochani, kluczem do tego to odpowiedź. Ja zadawałem ludziom pytanie tutaj na ten temat, to rzadko kto umiał odpowiedzieć. Odpowiedź jest bardzo prosta. Kluczem do dobrej, czy właściwej odpowiedzi na to pytanie jest słowo dobrze swój urząd sprawują. Dobrze. Albo zapytam, kiedy pojedynczą. I odpowiem sam. Gdy starszy sprawuje ją nie całkiem dobrze. Kiedy uczy się, nie wychodzi mu na trójkę z plusem, należy mu się pojedyncza, zwykła cześć za samo powołanie. Dlatego, że został powołany przez Boga bez względu na to, jak tą funkcję sprawuje. Oczywiście, jeżeli on całkiem sprzeniewierzy, no to nie będziemy tego przyjmować, ale należy mu się szacunek. A jeśli dobrze ją wykonuje, należy mu się jaki szacunek wtedy? Podwójny, potrójny, jakikolwiek chcecie. Ale na tym to polega. Bracia i siostry, sam fakt powołania kogoś przez Boga musi decydować o naszym, czy powinien decydować o naszym stosunku do Niego. Ważne jest, żebyście te urzędy i te powołania przyjęli w swoim sercu. A chcę wam powiedzieć, że powołanie pastora jest darem dla zboru. To jest jeden z tak zwanych darów niebowstąpienia. Słyszeliście z pewnością o darach Ducha Świętego, ale kto z was słyszał o darach niebowstąpienia albo o darach Chrystusa? A są takie dary. Nie wierzycie mi? To przeczytam wam ze Słowa Bożego. Czwarty rozdział listu do Efezjan, 8-11 werset. Tam jest mowa o Chrystusie w ten sposób. Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Jakimi darami obdarzył? Właśnie tymi pięcioma darami. Jednym z nich jest dar powołania pastorskiego. Tam na krzyżu Jezus nabył sobie prawo, żeby mógł powoływać grzesznych ludzi do czynienia świętych rzeczy i ustanawiania niedoskonałych ludzi w tych urzędach. Tak, aby mogli kierować zborem. Nie wszyscy otrzymują ten dar. Jednych, Biblia mówi tutaj, czyli niektórzy. Pastor jest darem dla Chrystusa, dla tego zboru. Brat Jonasz i siostra Sylwia są darem Chrystusa dla tego zboru. Gdybyście mnie zapytali, albo zapytajcie mi, jak cenny to jest dar, to nie mogliście lepiej trafić. Bo taki dar myśmy stracili jakiś czas temu. Mam myśli pastora Cezarego. Wiecie, jak ciężko go zastąpić? Właściwie niemożliwe. Jak bardzo go brakuje, ile on wnosił. Ten zbór nie byłby taki, gdyby nie on. On był darem dla nas. Czy go rozpoznaliśmy, czy nie? Nie był doskonałym człowiekiem. Ale na jego miejsce nie stoi kolejka. Nie wszyscy mają takie obdarowanie, wszyscy taką mądrość, wszystkie takie powołanie. Tych ludzi jest niewielu. Powiem teraz coś jako prezbiter okręgowy. Są zbory czy miejsca albo tam, gdzie były zbory, się rozproszyły, to dlatego, że pastor upadł, albo odszedł, albo nie było kogo powołać. Jest sytuacja w jednym z miast, zbór, nieduże miasto, 30 osób ponad, co już jest dużym osiągnięciem w małej miejscowości. I nagle pastor odchodzi z jakichś tam powodów i co spoczywa ten obowiązek na prezbiterze okręgowym. Ja jestem pastorem kilku zborów. Tym naprawdę tutaj w Trzewie, a tam jestem ex officio, czyli jako osoba prawna. I próbowaliśmy znaleźć kogoś. Jest 30 osób. Ten nie chce, ten nie ma powołania, ten nie umie, ten nie ma czasu. Po prostu nie ma nikogo z powołaniem. 10 nie ma powołania, nie widać nad nim namaszczenia, nie ma tego pragnienia. Co teraz robić? No co robić? Po prostu serce się kroi, ludzie się rozpraszają, zbór się rozproszył, bo nie ma kogoś z pastorskim powołaniem. A jak się tylko taka osoba pojawi, natychmiast zbór zaczyna funkcjonować. Czy nie Słowo Boże właśnie to mówi, że uderz w pasterza, a rozproszą się owce? I odwrotnie jest prawda. Postaw pasterza, a zbiorą się owce. To nie jest powszechna rzecz. To jest wyjątkowa czy często trudna sprawa, żeby znaleźć kogoś, kto ma takie powołanie. Powiedzcie mi, czyje to słowa? A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Oczywiście to Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, 9 rozdziale, 36 wersecie. Bracia i siostry, czy przyjęliście ten dar? Czy przyjmiecie go całym sercem? Czy przyjmiecie go dzisiaj? Nie chodzi o administracyjny porządek. I nie chodzi o jakąś dętą uroczystość, ale dostrzeżenie i uczczenie, oddanie chwały Jezusowi, który obdarowuje swój zbór takimi powołaniami. Żeby mu podziękować, żeby oddać mu cześć. Jeśli ktoś się obawia, że ja w tej chwili próbuję pastorom nadać status świętej krowy, to pomyślcie o tym, o drugiej stronie medalu. Oni przyjąwszy te powołanie, będą z niego rozliczeni przez samego Boga. Zanim wy ich rozliczycie, zanim wy ich ocenicie, już Bóg ma ich na swojej ocenie. Zanim przed zborem, najpierw odpowiedzą przed Bogiem. Zanim Kościół ich oceni, zrobi to Bóg. Nie błądźcie, Bóg mówi przez apostoła Pawła w liście do Galacjan 6 rozdziale 7 wersecie. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Nie bój się. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Dlatego zanim kogokolwiek Bóg powoła, to przez usta apostoła Jakuba przestrzega tych, którzy te powołania przyjmują. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy jaki wyrok? Lżejszy, uprzywilejowany, taryfę ulgową, surowszy wyrok. Wiecie, że nie będzie sprawiedliwości w tej sprawie do końca? Ja będę miał według surowszych ocen, będę oceniany przez Boga niż wy, niż niektórzy z nas. Kto chce się zamienić? Będzie więc traktowane, specjalne traktowanie, ale surowsze, bardziej wymagające. Co za odpowiedzialność? Reprezentować Boga, wprowadzać w Jego realność do życia ludzi, realizować rzeczy ponadnaturalne, odpowiadać za zbawienie wieczne ludzi. A do tego jeszcze te surowe słowa Chrystusa, jedne z najsurowszych, które powiedział tak: kto by zgorszył jednego z tych malutkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. Ewangelia Marka, 9 rozdział, 42 werset. Powiedzcie mi jedną rzecz teraz, moi drodzy. Czyje grzechy najbardziej gorszą ludzi w zborze? Czyje najmniejsze grzechy mają największą moc destrukcyjną? Czy nie grzechy pastora, pastorów? Albo co może oznaczać właśnie te słowa, które już cytowałem? Uderzę pasterza i będą rozproszone owce. Czy nie to, że pastor jest pierwszy na celowniku u diabła? Nie trzeba całego zboru atakować, każdego z osobna. Wystarczy, żeby pastor upadł, był w jakiś skandal. Cały Kościół się może rozproszyć. Mało tego. Jest tak, że te grzechy najbardziej gorszą. Szatan atakuje bardziej jeszcze niż kogokolwiek. I przychodzi, ty jesteś pastorem? O matko, żeby ludzie wiedzieli. Prezbiterem okręgowym? O matko, żeby ludzie wszystko wiedzieli o tobie, to by dopiero byli zdziwieni. Tak przychodzi diabeł, atakuje. Mało tego, wiedzcie, że uczeń nie jest nadmistrza. W Dziejach Apostolskich, kiedy Paweł był powoływany, jest pewna zasada, która dotyczy tych, którzy się tych powinności podjęli. Powiada tam Jezus w ten sposób. Mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja bowiem sam pokażę mu, ile musi wycierpieć dla mego imienia. Do służby pastora jest przypisane wiele cierpienia. Zapytajcie Tomasza, zapytajcie Andrzeja. W ciągu 30 lat przeszedłem wielkie próby. Momentami miałem wszystkiego dość. Pamiętam, jednego dnia leżałem na dywanie, na podłodze, mówię, już tego nie zniosę. Jestem tak potraktowany, chyba nikt z was nie został tak potraktowany w kościele jak ja. Bóg do mnie wtedy powiedział, jeśli to robiłeś dla ludzi, masz prawo się obrazić, bo nie mają racji. Ale jeśli robiłeś to dla mnie, to jeszcze mi podziękujesz, że możesz znosić te ofiary, w jakikolwiek sposób się odpłacić. I powiedziałem, Panie, choćby mnie wdeptali w asfalt i zrobili coś jeszcze, to z tego asfaltu i tak będę wołał, będę was kochał i to tego nikt z was nie zmieni. Jest dużo cierpienia przypisane do tego, że pastor służy sercem i to nie jest tak, że wszyscy są z tego zachwyceni, pomagają, wspierają, jeszcze cię skrytykują, oskarżą o coś złego. Czasami tak bywa. Tak więc jest to powołanie i odpowiedzialność za to powołanie jest przed Bogiem i od Boga. To oznacza oczywiście, że macie prawo, czy mamy prawo mieć wobec pastorów wysokie oczekiwania, jak najbardziej. W końcu reprezentują Jezusa Chrystusa w jakiś sposób. Słusznie oczekujemy, że będą przykładem tego, co głoszą. Powinni dawać przykład. Ale możemy nawet nie zdawać sobie sprawy, że tak naprawdę oczekujemy od nich doskonałości. Odkryłem to kiedyś na jednym z nabożeństw, na ulicy Chopina, kiedy zapytałem was, może niektórzy o tym pamiętacie, na jakie grzechy mi pozwalacie? Wszyscy wołali, byli, na żadne, żadne. Błagam, na malutkie, jakiś jeden chociaż. A może chociaż moja żona. Na jakie grzechy jej pozwalacie, moim dzieciom? Na żaden? Nie na żaden, wszyscy krzyczeli. To wy byliście. Niektórzy z was. Pomyślcie, jaka to presja jest. Żyć pod takim pręgierzem, takich oczekiwań, że musisz być doskonały tak naprawdę. Aby te oczekiwania słuszne nie przygniotły pastorów i żeby były uczciwe, żeby je uczciwie postawić, to się domaga proporcjonalnie wielkiego wsparcia i szacunku. Jeśli komuś stawiasz takie wymagania, nie w porządku jest stawiać tylko wymagania, ale połączyć to z okazywaniem szacunku, że ktoś się podjął i pod taki pręgierz poddał. Aby oczekiwania te nie przygniotły, list do Hebrajczyków nam podpowiada, bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż by wyszło to komu na szkodę? Im? Nie, wam to wyjdzie na szkodę. Jeśli pastor będzie zniechęcony, krytykowany, obgadywany, oplotkowywany i będzie w takiej atmosferze usługiwał, on będzie zniechęcony i będzie zatruwał cały Kościół z tym zniechęceniem. I kto wtedy szkodę poniesie? Jeśli będziecie komunikowali tylko swoje oczekiwania i będziecie sygnalizować tylko swoje zastrzeżenia, a nie będziecie zachęcać, wspierać, okazywać szacunku, komu to wyjdzie na szkodę? Wam wyjdzie na szkodę. Nam wyjdzie na szkodę. Osłabiony pastor osłabia całą swoją usługą. Moi drodzy, szacunku należy proporcjonalnie okazywać i wsparcia do wielkości oczekiwań. Dla niektórych będzie wyzwaniem może już od dziś, że niektórzy z nas stopniowo przy niektórych okazjach będziecie się zwracać już nie Jonasz, chodź no tu, tylko pastor Jonasz będzie i pastor Sylwia. Nie chodzi o wyróżnianie kogoś po ludzku, ale zrozumienie, że te powołania są jak zwornik w sklepieniu, że trzeba się o nie troszczyć. Czy pastorzy mogą pobłądzić? Oczywiście, że mogą pobłądzić. Jednak bezpieczeństwa należy szukać nie w kontrolowaniu ich. krytycznym nastawieniu, ale w systematycznej modlitwie o nich, o zachęcaniu ich i byciu im przyjaciółmi. W ten sposób mamy kulturę zaufania. Muszą też mieć przestrzeń do łaskę, do nauki, do rozwoju. Jakie ja popełniałem błędy w tym kościele. Starzy zborownicy, mam nadzieję, że nic nie pamiętacie. Chcecie wiedzieć, jakie to były błędy? Zajmijcie się lepiej swoimi. Muszą mieć przestrzeń na popełnianie błędów, na rozwój. Nie skreślajcie ich, jak popełnił błędy. Ja się wstydzę niektórych rzeczy, które zrobiłem, będąc już w służbie. Były niewłaściwe z różnych powodów, płytkie czasami, niewłaściwe postępowanie. Ale w jakiś sposób daliście mi szansę i gdzieś nie skreśliliście mnie, nie odrzuciliście, daliście możliwość rozwoju. Dzisiaj jest trochę lepiej. Czy jest Radek na sali? Nie myślałem. Zboże jest dwóch braci tutaj, w trzewskim zborze, którzy to rozumieją jak nikt inny. Jeden z nich uczynił wręcz z tego swoją służbę. Ciągle czyha na mnie po spotkaniu, na spotkaniu, na modlitewnym, po modlitewnym. Łapie mnie za ręce i mówi: Boże, jak ja dziękuję za pastora. Dziękuję za Twoje powołanie. Płaczę, głos mu się załamuje, błogosławi mi, prorokuje i tak dalej. I do mnie kiedyś powiedział, oni myślą, że ja jestem Lizus. Ale oni nie wiedzą, o co chodzi. Zgadnijcie, kto najwięcej odbiera z moich usług i mojego posługiwania? Ten brat. Wzmacnia moje powołanie. Dlaczego? Dlatego, że chce być bardziej błogosławiony. Jest i drugi taki brat. Wypatruję go, jest, siedzi tam. Ja już nawet nie próbuję go ominąć, normalnie się próbować z nim przywitać. Od razu podchodzę, głowę nastawiam, mówię: bracie Władku, pobłogosław mnie. Poproszę o moje błogosławieństwo. I zaczyna się rytuał. Niech Cię błogosławi Pan i tak dalej. Zaczyna prorokować, mówić, błogosławić mnie kilka minut i po prostu nieraz się śpieszę, wiecie, coś chcę zagadać, ale muszę swoje błogosławieństwo przyjąć. Im więcej wspierasz, okazujesz szacunek i modlisz się o swoich liderów czy pastorów, więcej odbierzesz z ich służby. Jeśli pozwolisz sobie na zdystansowanie się, na to, żeby ciągłe ocenianiu tylko i jakiejś nieufności wobec nich stawiać, ty poniesiesz szkodę. Oni też będą zniechęceni, ale przede wszystkim ty szkodę poniesiesz z tych kazań, z tych usług, będziesz niewiele odbierał. To jest szkodliwe dla ciebie. Nigdy nie pozwól sobie na zdystansowanie się od kogoś, od kaznodziei czy od usługujących, którzy ważną rolę pełnią w zborze. Upewnij się, że w sercu masz ich i ich błogosławisz. A teraz chcę się zwrócić do Jonasza i do Sylwii. Chodzi o abyście wy umocnili to swoje powołanie w swoim sercu. Żeby wasza tożsamość była zbudowana na słowach Chrystusa, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Może wam się wydawać, że to są wasze decyzje, ludzi decyzje, ale to Pan was znalazł. Kiedy ja się chwieję, wyobraźcie sobie, to idzie weter? No już niech pójdzie. Mówię sobie, jesteś najlepszym wyborem dla tego zboru. Bóg cię wybrał, przecież znał twoje grzechy i wady. I z tymi wadami i grzechami cię wybrał. Do tego da ci potrzebną mądrość i autorytet, otoczy cię właściwymi ludźmi. Ta świadomość, że nie ludzie, a Bóg mnie powołał, czy was powołał, przeniesie przez najtrudniejsze chwile. Powołanie bowiem jest jak kij. Jeżeli podnosisz jeden jego koniec, podnosi się od razu drugi. Bóg powołał kogoś na samym początku i już ma zabezpieczony jego koniec. Jeżeli przyjąłeś początek swojego powołania, to przyjąłeś też jego owoc. Bóg jest gwarantem wypełnienia tego. Bóg nigdy nikogo nie powołał do tego, żeby skończył w niesławie, żeby mu się nie powiodło, żeby nie był bezowocny. Każdego, kogo powołał, powołał, aby dokonać przez niego konkretnych rzeczy. Dlatego go powołał. Więc jeśli przyjąłeś powołanie, wiesz, ono cię będzie niosło. Bez względu na to, jakie są okoliczności, trudności, przeszkody, czy co ludzie mówią. Apostołom o ich powołaniu powiedział nie tylko, że nie oni go wybrali, ale on ich wybrał, ale także, że przeznaczył ich właśnie, aby szli, owoc wydawali i aby ten owoc był trwały i obfity. Dlatego pytam Cię, pastorze Jonaszu i siostrze Sylwio, czy Ciebie Bóg powołał? Jeszcze raz Cię zapytam, czy powołał Cię Bóg, czy człowiek? I trzeci raz go zapytam, czy Bóg Cię powołał, czy człowiek? Odpowiedz sobie w sercu słowami apostoła Pawła z listu do Galacjan, rozdział 1, werset 15. Upodobało się Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał mnie przez łaskę swoją. Wszyscy jesteśmy powołani przez łaskę Bożą. I pytam Cię, Boże, Boga żywego, czy bez względu na ich niedoskonałości będziecie dalej wzmacniać ich powołanie? Odpowiedzcie na to w wierze słowami Psalmu 118, 22, 23 werset. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Powiem Wam więcej. Obierzcie sobie za służbę, aby modlić się systematycznie o pastorów ich rodziny, aby często wyrażać im szacunek i wdzięczność, zapewniać o swoim poparciu. Niech to nie będzie dwóch braci, uwaga, ale cały zbór. Aby pastorzy mówili, w czewskim zborze być pastorem, to jest po prostu rewelacja, to jest coś cudownego. Wiecie, jakich mamy kochanych ludzi, jak oni się o nas troszczą, jak nas błogosławią, jak doceniają, jak nas wspierają. Po prostu zazdroście nam wszyscy inni. W Malborku, w Elblągu, w Starogardzie. Tutaj mamy takich zborowników, że nas ciągle błogosławią i troszczą się o nas i są tacy lojalni. A gdy będą się w takiej atmosferze rozwijać, wtedy wy, drogi zborze, powiecie, jakich my mamy wspaniałych pastorów. Inne zbory klękajcie, nie macie porównania, mamy takich wspaniałych pastorów. I tak niech się stanie w imię Jezusa. Amen. Amen. Chwała Jezusowi. Alleluja. Powstańmy do modlitwy. Pomodlimy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za te dary, które nam dajesz. Tak, niedoskonałych, zwykłych ludzi, ale Panie, chcemy to przyjąć w swoich sercach i wzmocnić te powołania, wiedząc, że to jest dar od Ciebie i łaska, Panie, że to nie jest oczywiste, że to nie jest tak, że są tłumy, które czekają tylko na to, aby wejść w te powołania. Panie, że nie każdy to powołanie przyjmuje, nie każdy to po tym powołaniu daje się kształtować, nie każdy jest gotów ponosić takie ciężary, trudności, cierpienia. Panie, dlatego dziękuję Ci za Sylwię, za Jonasza, Panie, szczególny sposób, Panie, za ich powołanie, za to, co Ty czynisz w ich życiu i co czynisz przez nich, Panie. Modlę się, aby od tego momentu, kiedy na nich nałożymy ręce, oddzielimy ich jeszcze bardziej do tej służby, wzrósł ich autorytet, wzrosło ich poznanie, wzrosł ich charakter, Panie, żeby stali się jeszcze większym błogosławieństwem, a cały Kościół spraw by zobaczył te duchowe prawdy, że trzeba wspierać, zachęcać, błogosławić ich i siebie nawzajem, Panie, a będziemy wyniesieni, Panie, na wyżyny niebiańskie, Panie, będziemy doświadczali cudownych rzeczy, wspaniałej wspólnoty, mocy Ducha Świętego i wielu ludzi się nawróci w takim atmosferze, w takiej atmosferze i w takim prowadzeniu. Tobie niech jest cześć i chwała, cały zbór Boży na to powie. Amen.